Critical Hit. How you like that shit? Baby, that's what you need. Another Critical Hit.
Witajcie w programie Critical Hit. Nazywam się Dawid Anioł i prowadzę tą audycję. Ostatnio byłem w Srebrnej Górze, gdzie w tym samym czasie odbywał się 4-dniowy LARP, Fantazjada. Zjechało się na niego 200-300 graczy z całej Polski, aby na kilka dni oderwać się od rzeczywistości. Po tym jak kończyli grać, błądziłem trochę po terenie LARPa i nagrałem kilka rozmów na temat Fantazjady. Nie będę się zagłębiał tutaj w to, czym jest Fantazjada, bo w końcu któż by lepiej opowiedział o tym niż jeden z organizatorów. Zresztą posłuchajcie sami.
Cześć, ja się nazywam Drego, Marcin Borowski, ewentualnie prywatnie, i organizuję Fantazjadę.
Dawid Anioł z Enklawy, audycja Critical Hit. Co mógłbyś mi powiedzieć o tym LARPie? Może tak na początek. Ogólnie później będę się dopytywał.
Jasne. To jest jeden ze starszych LARPów, jakie są organizowane w Polsce. To jest edycja, no już, która jest z rzędu. Pierwsza miała miejsce w 1994 roku, więc tych edycji nam się już też koło 20 zebrało. No i zazwyczaj przyjeżdżałem też koło 200 graczy. Setting tego świata to jest klasyczne fantazy nasze autorskie, tak zwany znany świat, ale to jest tak bardzo bazowane na Tolkienie, jakichś tam Warhammerach, takich klasykach, które większość graczy pewnie zna. Więc elfy, krasnoludy, tego typu historie. No i LARP z założenia jest takim LARPem bardziej stawiającym na symulację tego, jak wygląda kilka dni z życia lokalnej społeczności. Natomiast to jest kilka konkretnych dni z życia, w których dzieją się jakieś wielkie wydarzenia. A to są wydarzenia nie o światowej skali, tylko o skali lokalnej. To tak na start mniej więcej.
Czy już w zasadzie połowa za wami?
Tak. No, można tak powiedzieć. Dzisiaj w piątek skończyliśmy jakby pierwszy główny dzień gry. Tego, że czwartek jest prolog, potem jest pierwszy dzień gry, drugi dzień gry i w niedzielę mamy epilog, więc tak dokładnie jesteśmy w połowie w tym momencie.
Chciałem zapytać, czy na przykład gracze, czy udaje im się jakoś zaskoczyć organizatorów tym, co wymyślą?
Zawsze. Bez wyjątku. Tak. Jak najbardziej. W przypadku imprezy, która ma 200 graczy ponad, nie jesteśmy w stanie przewidzieć całej kreatywności, jaką gracze tutaj będą nas zaskakiwać. W związku z czym na przykład teraz mamy mniej więcej to spotkanie, o którym wspominałem, w trakcie którego jakby podsumowujemy, co się dzisiaj wydarzyło w trakcie gry i to, co się będzie działo dalej. Więc jak najbardziej LARP jest żywą istotą, którą próbujemy nie ujarzmić, ale iść jej krępem, a nie kontrolować i ustalać z samego początku.
Czy wydarzenia z każdej z edycji jakoś się odbijają echem na tym jednym świecie?
I tak, i nie. Z tego powodu, że stawiamy na te lokalne wydarzenia, więc one są jakby obiektem zainteresowania głównie postaci żyjących na miejscu. Natomiast często też dzieją się tam takie rzeczy, które gdzieś się odbijają jakąś potem plamką na mapie danego świata. Na przykład w trakcie zeszłorocznej edycji została uruchomiona konsola tektoniczna, która wytworzyła ogromną falę, która tam zmiotła połowę wybrzeża kontynentu tak naprawdę. Więc i tak, i nie, z założenia raczej to są lokalne wydarzenia. Zdarza się, że coś się odbije echem w szerszym świecie.
Chciałem zapytać też, jak wygląda organizacja takiego LARPu, z czym są na przykład największe problemy?
To jest dobre pytanie. To tak naprawdę problem dla mnie największy jest taki, że w Polsce nie ma zbyt wielu miejsc, w których można zorganizować LARPa w tej skali. Z racji tego, że nie jest łatwo wynająć teren. My własnego terenu tutaj nie mamy, też wynajmujemy go od parku fortecznego. W związku z tym jak przyjeżdżamy, mamy tam powiedzmy tydzień przed imprezą na to, żeby przygotować to miejsce. Więc musimy część lokacji zbudować od zera, musimy urządzić fort tak, żeby przypominał wszystko co i jak. Więc przetransformowanie całej tej okolicy tak, żeby przypominała graczom świat przedstawiony, żeby łatwiej było im trzymać te iluzje świata przedstawionego. To jest chyba jeden z większych problemów w racji tego, że zamków w Polsce mamy owszem dużo, natomiast wiele z nich podzieliło taki smutny los, że zostało zmodernizowanych i już część jest nie do odzysku w ten sposób, albo jest ciężko. Więc myślę, że lokacja to jest coś, co bym powiedział, największy problem jest.
Teraz mi się nasunęło, że w zasadzie jest tutaj łatwo dojść. Czy wam się zdarzało, że ktoś niepożądany przez przypadek zabłądził przy twierdzy?
Jak najbardziej, z tego powodu, że teren parku, na którym się teraz znajdujemy, parku fortecznego, owszem, jest terenem prywatnym i on jest dla nas wynajęty, więc możemy tam postawić szlabanik na dole i turyści wtedy generalnie tutaj nie wchodzą. Natomiast teren, po którym się poruszamy, również należy do lasów państwowych, mamy zgodę na jego używanie, ale oczywiście nie mamy wyłączności na jego używanie. W związku z czym czasami gdzieś tam się przewijają rowerzyści górscy, czasami gdzieś turyści. Natomiast nie jest tak źle jakoś tragicznie, z tego co wiem, więc jakoś tam sobie dajemy radę w terenie. Czasami trzeba po prostu przymknąć oko, jeżeli jakiś samochód czy turysta gdzieś przejedzie i przemilczeć to w grze i iść dalej. Niestety wszystkiego nie jesteśmy w stanie stworzyć tej iluzji, tak jak byśmy chcieli, nie?
Zrozumiałe. Że jakąś historię. Coś, co się... Wiem, że pewnie tego jest dużo, ale coś, co jakby szczególnie utknęło. Nie,
musiałbyś wybrać kategorię, a ja wtedy pomyślę, w jakim konkretnym... w jaki konkretny sposób mogę odpowiedzieć. Więc jaka kategoria historii? Tego, co gracze zrobili, tego, co się wydarzyło, nie wiem, w jakim kierunku powinienem pójść, bo to jest tego sporo.
Może coś, co gracze zrobili tak, że bardzo wpłynęło na fabułę, niż się spodziewaliście.
Aha, czyli to było największym zaskoczeniem. A musiałbym przewertować w głowie zeszłoroczne edycje tak naprawdę. Kurczę, ciężko jest mi teraz znaleźć coś, co by było takiego fabularnego. Zawsze jest tak, że gracze nie ma skończonej ilości opcji, którą gracze mogą wytworzyć. W związku z czym często spotykamy się z sytuacjami, w których łapiemy się ze zdziwieniem za głowę, potem chwilę myślimy, co się stało i potem myślimy, jak to wszystko połączyć, żeby to się ładnie trzymało do kupy. Więc jakaś taka konkretna historia, którą miałbym cię zaskoczyć, którą nas zaskoczyli z kolei gracze, ciężko mi będzie teraz konkretny przykład podać, ale mogę zapewnić, że jest tego naprawdę dużo. Ale z tego, że no mówię, w takim miejscu ta kreatywność tak się kumuluje, jest to tak dynamiczne, że trzeba naprawdę szybko biec, żeby być na bieżąco z tym wszystkim.
Jeszcze miałem pytanie o postacie. Jak to jest stworzyć 300 postaci prawie i każda w jakiś sposób połączona, czy też zadania, jak to wszystko
się łączy w całość, tak? Skłamałbym, gdybym powiedział, że myśmy te 200 postaci stworzyli sami. To jest tak, że gracze mają formularz zgłoszeniowy, w którym podpytujemy o takie podstawowe rzeczy jak religia postaci, jakiś tam mniej więcej background, pochodzenie, cele. Czasami te cele oczywiście dopisujemy sami, więc gracze wysyłają na taki wstępny rys. My na podstawie tych rysów, które gracze nam wysyłają, tych właśnie ponad 200 postaci, o których wspomniałeś, patrzymy na to całościowo, zaplatamy te sieci tak, żeby to wszystko się łączyło, więc potem jak dostaniemy wstępny rys postaci od gracza, oddajemy mu postaci już gotową, w której są dodatkowe cele, których oni oczywiście nie mogli sobie wymyśleć, bo nie znali zależności, jakieś tam dodatkowe informacje. Więc to jest tak, że postaci to jest praca wspólna nasza i graczy i my też staramy się nie ograniczać tych postaci za bardzo, w sensie nie chcemy, żeby gracze wysyłali nam 3 strony A4 opisu postaci, o tym, czym dokładnie ona jest i nie jest. Dla nas ważne są jej takie wypukłości, o które możemy zahaczyć te linki, które wiążemy z innymi postaciami, a to, jak gracz tę postać odegra, też pozostawiam w gestii gracza, bo wiemy, że te postaci są dużo bardziej żywe w ich głowach. No i przesłanie ich na papierze, nie na papierze, w formularzu przez internet zwrotnie, te postacie po prostu by te traciły, gdybyśmy je tak zamykali w ten sposób. Więc też dajemy w pewien sposób jakby tę wolność graczom, że oni też mają prawo odgrywać postacie tak, jak oni uważają za słuszne. Nie narzucamy niczego w tym aspekcie.
Czy jeszcze chciałem zapytać, kiedy zaczynają się już początki organizacji? Ile przed wydarzeniem?
Zazwyczaj to jest to ponad pół roku przed. Dlatego, że nasza impreza zawsze odbywa się w święto ruchome, jakim jest Boże Ciało, bo wtedy mamy wolny czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. No to ona się tak odbywa na przestrzeni początku maja do końca czerwca. To tak mniej więcej lawiruje, teraz mogę też przekręcić. No i zależnie też od tego, trochę wcześniej staramy się to wszystko połatać i stworzyć. Jesień rok wcześniej, więc w tym roku były to okolice, jeżeli pamięć mieli, października, więc ten wrzesień, październik to są okolice, gdzie my już ruszamy, tworzymy koncept całej edycji i tam już trybiki zaczynają się obracać. Potem coraz szybciej, coraz szybciej.
Po jakim czasie gracze otrzymują swoje postacie?
Tak naprawdę zawsze liczymy po cichutku na to, że te postaci od graczy spłyną wcześniej, ale gracze mają tendencję do tego, że lubią wysłać je na ostatnią chwilę. Więc musimy ustalić twarde terminy, po których już jakby nie wplatamy tych postaci w fabułę, nie dajemy zależności, pozwalamy graczom przyjechać, zagrać jakieś tam swoje wymyślone role. Natomiast to właśnie jest zależne od tego terminu, więc w tym wypadku to było okolice tam tygodnia przed grą, gdzie oni dostali już gotowe rzeczy, przy czym w trakcie tego cały czas się jeszcze odbywa konsultacja w tej i we w te. Więc my się upewniamy jakby, że graczom te niektóre motywy pasują, więc o gotowych postaciach możemy mówić w okolicach tam tygodnia przed imprezą. Czasami to jest 2 tygodnie, 3 tygodnie, zależy jak nam się wszystko poukłada.
Dużo czasu mają na przygotowanie.
No tak, jakby no my też właśnie dzięki temu, że nie nam zgłaszają te postaci, to też wiemy, w jakim kierunku będą szli, więc oni nie muszą od nowa wszystkiego otworzyć potem, jak dostaną te postaci, tylko jakby nanoszą ewentualne poprawki albo nastawiają się na coś tam więcej, czego jeszcze nie wiedzieli. Więc mają sporo czasu, żeby się przygotować, myślę, i też w przypadku postaci bardziej skomplikowanych, takich powiedzmy odpowiedzialnych, typu magowie, alchemicy, jakieś takie postaci bardzo ważne dla fabuły, prosimy wcześniej o weryfikację i kontakt z graczami, żeby się upewnić, że poniekąd te, może nie tyle filary, ale takie ważne punkty w fabule będą się zgadzały. Więc taki wypadek jeszcze prosimy wcześniej. Im postać jest ważniejsza, tym bardziej staramy się ją zweryfikować wcześniej.
Jeszcze może o tą aktywności poza grą. Czy coś się jeszcze dzieje larpowego już po zakończeniu gry tak oficjalnie?
A tak, jak najbardziej. Co roku od lat niezmiennie już mamy 3 punkty programu, które się odbywają po kolei każdego dnia. W czwartek po grze odbywa się BFC, Buffer Fighting Championship, i to jest turniej na walki na bezpieczną broń. Wczoraj się również odbył, był tam wyłoniony zwycięzca. I dzisiaj mamy Metal Warriors. To jest taka wesoła nawalanka przy akompaniamencie heavy metalu i nie tylko heavy metalu. W związku z czym na tym dziedzińcu, który tutaj mamy, spotykają się po dwóch stronach ludzie, każdy ma bezpieczną broń. Dominują ubiory, powiedzmy, metalowe, kurtki skórzane i tak dalej. Puszczamy sobie na fulla metal, no i łoimy się przez te kilka godzin tak solidnie, żeby trochę ta energia z nas zeszła. I co roku jest z tego mnóstwo dobrej zabawy. Mimo to, że to brzmi brutalnie, to jest świetna zabawa. No i ta pewnie jest bezpieczna, to zazwyczaj nie mamy jakichś tam większych wypadków czy coś, więc jest to po prostu fajna zabawa.
Heavy metalowe walki bohurtowe, tak?
Tak, 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 w tym stylu można to ująć. Metal Warriors, to tak nazwa poniekąd sugeruje. A jutro jeszcze, czyli właśnie tam z nocy z soboty na niedzielę, jest Belletyn. To jest coś w stylu takiego mini festiwalu. Oczywiście nazwa pochodzi od Belletyn, tego święta prześlenia bodaj. Więc to jest taki festiwal, z którego mamy jakieś tam konkurencje, tańce dawne między innymi, folkotekę. Takie luźniejsze klimaty, żeby troszeczkę po tej grze ochłonąć, spędzić czas razem i się dobrze bawić. No, są to 3 punkty, które odbywają się zawsze wraz z Fantazjadą. Co roku tak do tej pory było od kilku lat. I gracze też lubią tę formę i co roku mamy spore zainteresowanie wszystkimi punktami.
Więc myślę, że to będzie już wszystko z mojej strony.
Jasne.
Dzięki za poświęcony czas.
Dzięki wielkie. Zapraszam tak samo wszystkich, jeśli by chcieli sprawdzić naszą aktywność stowarzyszenia, na naszą stronę fantazjada.pl. Mamy tak samo fanpage, na którym można sprawdzić. Teraz najbliższy projekt, na którym będzie można nas ewentualnie spotkać, to jest maraton larpowy Osada, który się odbędzie na jesieni. Gdzie są 3 larpy w różnych odmiennych klimatach. Są to kręgi larp w klimatach horroru. Sioło, taki bardziej sielankowy klimacik, coś w stylu Chłopów Raymonta. I wyprawa opowiadająca historię jakiejś tam eskapady wikingów. Więc 3 różne larpy, można być u wszystkich 3. Zapraszamy i widzimy się w jesieni. Mam nadzieję, szczęścią
z Was. Też jak Wy organizujecie albo współorganizujecie?
Tak. Spora część ekipy organizatorskiej się bardzo pokrywa, ponieważ jakby tutaj mamy Fantazjadę, działa jeszcze Stowarzyszenie Fantazjada, które ma więcej członków, mamy jeszcze strefę międzyprojektową. To jest taka inicjatywa, w ramach której można przyjść do nas z fajnym pomysłem. My mamy tak samo ludzi, którzy wtedy mogą być zainteresowani pomocą. Udostępniamy zaplecze, rekwizyty, które mamy i pomagamy rozwijać skrzydła tym projektom larpowym, które same nie miałyby tyle zaplecza.
Poznałem też paru graczy, którzy nie tylko pogłębili moją wiedzę o Fantazjadzie i jej fabule, na przykład o tym, jak odkrywano strażnika miejskiego, ale też o LARPa i o tym, jak zacząć grać.
Ja jestem Dawid Anioł, z Radia Prawa, prowadzę audycję.
Witam. Jestem Drakan.
Ja jestem Kordin.
Ja jestem Maciek Kosznik.
Skąd przyjechaliście?
Ze Śląska.
Również ze Śląska, aczkolwiek aktualnie zamieszkały we Wrocławiu.
Z Wrocławia.
No, okay. Czyli te okolice.
Jesteście pierwszy raz na Fantazjadzie?
Nie, to mój siódmy raz.
Mój drugi. No.
Mój... No cóż. Czwarty albo piąty. Trzeba policzyć.
No, nieźle. To... W takim razie, co moglibyście mi o nim powiedzieć?
Fantazjada jest larpem symulacyjnym, czyli symulacją pewnego świata. Jest świetny larp dla początkujących. Można grać różnymi postaciami, bardzo szerokim spektrum postaci, wykonać fantasy i mieć własną przygodę w tym wielkim świecie.
Dzięki.
Ciekawie. I co moglibyście powiedzieć teraz o fabule jakby tej edycji?
Więc tak, tegoroczna fabuła odbywa się w państwie Hammerstein, które jest wzorowane na imperialnych Niemczech średniowiecznych. I toczy się wokół sporu z ugrupowaniem, to nazywa się Sabbat. Łowcy czarownic prześladują czarownice, poszukują czarowników nielegalnych, a reszta świata się wokół tego toczy w pewien sposób.
Okej. Jeżeli bym jeszcze prosił to o może jakiś krótki opis waszych postaci, jeżeli nie jest jakaś tajemnica.
Dobrze, w takim razie ja gram mnicha, pustelnika Maksymiliana, który uciekł z sanktuarium. Sanktuarium było to miejsce, w którym miesiąc przed wydarzeniami z gry zdarzyło się coś dziwnego. Nikt nie wie, o co chodzi. Natomiast właśnie Maksymilian jako jedyny ocalały jest tym, który wie, co tam się stało. Jednakże przez większość czasu, przez większość gry nie pamiętał, co tam się stało, ponieważ miał amnezję. I próbuje dociec do tego wszystkiego, co tam się wydarzyło.
Tak, ja gram Morgensterna Keplera, członka bogatej rodziny mieszczańskiej, którego ojciec wysłał się na studia prawnicze, by w przyszłości został sędzią. Wprawdzie studiów nie skończył, za to wrócił z dużym majątkiem ze stolicy, a sędzią tak został. Więc obecnie jestem więc sędzią z mroczną tajemnicą.
A ja jestem Marvin Kepler, kuzyn Morgensterna. I z początku gry byłem pijaczyną, czarną owcą w rodzinie, ale w miarę postępu fabuły rzucam nauk i zaczynam się udzielać jako handlarz i pomocnik Morgensterna de facto. No i warto też zauważyć, że po prostu takie postacie jak nasze to są... Również mogą ciągnąć fabułę do przodu. Nie tylko tak jak według obiegowej opinii na LARPach najlepiej bawią się ludzie, którzy są zbrojni. Którzy grają żołnierzy, łowców przygód, żołnierzy fortuny.
Ja bym powiedział, że w drugą stronę, że często zbrojni mają mniej roboty niż właśnie ludzie, którzy coś lubią knuć, plotkować, kombinować, czy chociażby pobawić się w symulację życia.
Zgadzam się, chyba połowa z nich wpuściła mi jakieś zlecenia i zajęcia i pracę, więc poniekąd moja postać finansuje połowę miasta. No.
Komuś już się zdarzyło umrzeć?
Na razie czterem wiedźmom?
Udało mi się niechcący skazać przynajmniej dwie osoby na śmierć.
Niechcący.
Nie byłem wielkim zwolennikiem tego, ale same się rzuciły na ostrze noża, mówiąc przysłowiowo, czyli przyznały się do tego, że są wiedźmami.
No, rozumiem. To może teraz trochę banalne pytanie. Dlaczego LARP? Czemu nie ołówek, kartka papieru, parę kości?
Dlaczego nie? W sensie robię i to, i to. Wielbię RPG, gram w gry typu Świat w Roku na przykład, czy Dedeki, czy też bardziej zaawansowane indie RPG i tak dalej. Ale zasadniczo LARP daje nam możliwość do tego, żeby całym ciałem przeżyć to, co się dzieje w ogóle na postaci. Nie tylko wasza słów, ale wszystkie te bodźce, wrażenia dotykowe, wzrokowe dochodzą do tego doświadczenia, przez co mamy po prostu inne doświadczenie. Nie lepsze, nie gorsze, ale inne. Lubię oba.
Ja też aktualnie prowadzę sesję Zewu Cthulhu wśród swoich znajomych. Wydaje mi się po prostu, że pójście na LARPa jest po prostu kolejnym krokiem w karierze RPGowca. Oczywiście nie rzucamy potem gier RPG, ale na LARPy raz na jakiś czas również można pojechać.
Czy jeszcze mówimy o przygotowanie? Jak ze strony gracza wygląda takie przygotowanie na takiego LARPa?
Generalnie przygotowanie przeważnie zaczyna się już kilka miesięcy przed LARPem. Wtedy też wymyśla się zarys postaci. Powoli buduje się relacje z innymi postaciami i też wymyśla się strój, którym postać miałaby się poruszać. Wiadomo, że tutaj też można puścić wodę fantazji. Na przykład ja jako mnich wybrałem coś prostego, szczególnie, że mój mnich też był po części pustelnikiem. Z kolei tutaj Drakan jako szlachcic wybrał trochę bogatszy strój. Ale tak naprawdę stroje to nie jest wszystko. One tylko budują jakby to, co widzimy. Natomiast najważniejsze właśnie są relacje, które też były budowane na kilka miesięcy przed grą. Akurat na tej grze mamy trzy wielkie rody.
Cztery.
Ród Keplerów, Rosenbergów, Apfelbaumów i
Wittelsbachów.
I to są niemałe rody. Te rody liczą nawet po 20 parę osób ze złożonymi relacjami, które też trzeba zapamiętać. No i oczywiście oprócz tych relacji takich rodzinnych są, w sensie koligacji rodzinnych, są też relacje takie osobiste. Ktoś kogoś zawsze może nie lubić z rodu, czy rody mogą się nie lubić. I to też rozwijamy jeszcze przed grą. żeby na grze to zagrało jak najbardziej realistycznie.
Na przykład rodzina Keplerów już bodajże 2 miesiące przed LARP-em miała grupę na Facebooku, w której na bieżąco ustalaliśmy swoje relacje, stworzyliśmy drzewo genealogiczne i tak dalej.
Podobnie właśnie też było z rodem Rosenbergów, do którego ja mam przyjemność należeć.
To, szczerze powiem, pierwszy raz się z takim spotkałem. Zwykle jak bywałem na LARP-ach, dało to tak, że dostawaliśmy postacie, nie wiem, czasami dzień przed grą i właśnie nie było czasu na takie rzeczy, żeby się dograć. Mhm. I głównie były przedstawione postacie dopiero na początku, kto jakby kto kogo nie lubi i tak dalej. To jest fajne, że macie tyle czasu, żeby się przygotować.
To nie były takie duże LARPy kilkudniowe, tylko raczej kilkugodzinne, jakieś takie chambery.
Zwykle bywałem na takich kilkugodzinnych, nawet sam dwa organizowałem.
Istnieją różne LARPy, są takie LARPy, na których dostajesz postać chwilę przed grą, przygotowujesz błyskawicznie i potem grasz od razu. Są takie gry, które przygotowujesz się nawet rok. Organizuję eventy międzynarodowe na przykład, na których mam gracze z całego świata, którzy przygotowują się przez rok danego LARPa i tworzą relacje, stroje i tak dalej.
Czy też na przykład mamy LARPy cykliczne, które powtarzają się co jakiś czas i do pierwszego LARPa postać się przygotowuje, a później te relacje jakby pomiędzy kolejnymi częściami mogą być oczywiście budowane, ale nie muszą i na każdej kolejnej relacji na każdej kolejnej edycji te relacje są budowane. Tak na przykład jest z chociażby College of Wizardry. Czy chociażby Witcher School.
Powoli panowie, bo jesteście niemontowalni.
Podobno jest to ten taki LARP, że tak powiem, dość bardzo drogi, elitarny. To są nawet efekty specjalne. Ktoś z was może brzmi?
Przepraszam.
Na Witcher School?
Ja nie, natomiast tam jest organizatorka Witcher School, jeżeli chcesz, to możemy później zaprowadzić. Natomiast tutaj masz współorganizatora jednego też z większych LARPów Polski, czyli College of Wizardry.
Tak jest. Więc tak, razem z budżetem też skala tego się zmienia. Więc na przykład zamiast wynająć jakieś tam podwórko pod ruinami zamku albo ruiny fortek tutaj, wynajmujemy całe wielkie hotele z pałacami lub zamkami, czy tam w pałacach i zamkach. Do tego efekty specjalne dochodzą oczywiście, odpowiedni budżet na stroje, NPC, czyli jakby bohaterów niezależnych, statystów. Więc jakby za cenę masz odpowiednią też jakby jakość i możliwości. A to też nie sprawia, że jakby każdy drogi LARP jest po prostu lepszy. Może bawić się doskonale na LARPie takim jak Fantazjada, tylko po prostu jest to jakby inny typ gry.
Jeszcze miałbym pytanie o zaczęcie. Co byście poradzili komuś, kto właśnie chce zacząć tak na serio z LARPami?
Ja myślę, że najważniejsze jest w ogóle określenie, w jakim settingu chce się grać. Czy to jest setting średniowieczny, czy to jest setting steampunkowy. Jest wiele różnych gier właśnie w różnych settingach i ja myślę, że to... Jeżeli ktoś nie lubi średniowiecza, a zacznie grać na przykład na Fantazjadzie, to może się trochę zniechęcić do LARPów.
De facto szukaj takiego LARPa, jakie książki czytasz. To jest chyba najlepsze rozwiązanie.
Na przykład. Potem LARPy można spotkać na konwentach na przykład, gdzie LARP trwa tylko po 2-3-4 godziny, co jest o wiele mniejszym progiem wejścia i w ogóle stroje trzeba mieć. Są takie LARPy jak Fantazjada na przykład, albo Witcher School, to są świetne dla początkujących. Owszem, trzeba mieć strój, ale sama gra nie jest skomplikowana. Więc wybierz coś łatwego na początek, zagraj, przekonaj się o co chodzi w tym, jakie to jest, podgraj więcej i więcej i więcej.
Czy to o wasz strój ekwipunek, skąd tako wybierzecie?
Szmatek.
Na początek tak, to zdecydowanie wystarczy. Ja te spodnie kupiłem w Szmateksie. Na razie najlepiej szukać wszystkiego, co jest wełniane, lniane i później przerabiać. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma babcię czy mamę, która umie szyć na maszynie, to jest po prostu plus 50 do stroju.
Ja na przykład nauczyłem się szyć przez LARPy. Nauczyłem się szyć i zrobiłem kilka swoich strojów sam. Kolejne potem pożyczyłem od znajomych, albo kupiłem po prostu. Jest wiele możliwości. No jest dużo LARPów na świecie, szczególnie w Polsce, gdzie stroje nie są potrzebne. I warto muszę pomyśleć o LARPie, gdzie stroje nie są potrzebne na początek, żeby po prostu spróbować, o co chodzi.
No to dzięki, myślę, że to na razie będzie. Wszystko. Dzięki bardzo za rozmowę.
Ja myślę, że nie padło najważniejsze pytanie. Wiem, że Draka mnie zabije, ale czym jest LARP? to jest zawsze najcięższe pytanie.
Może jak się szukało, to ciekawe rzeczy się znajdowało o LARPach. Zawsze o początkach. Nie wiem, czy to sprawdzone, ale z XVII wieku pierwsze. Coś w sensie.
Czy to jest tak, generalnie, jeśli chcesz usłyszeć o historii LARPów, z tego co mi wiadomo, LARPy biorą się z antyku. Pierwsze rytuały religijne miały formę LARPów, kiedy właśnie kapłani odgrywali ich rolę bogów, zaś reszta odgrywała interakcje z tymi bogami i bożkami, i demonami, i tam tworami, i duchami, i przodków, i tak dalej. Co później rozwinęło się po kilkuset latach, albo tylko w tysiącach latach, w to, co mamy jako teatr grecki, gdzie mamy chór, który jest realnie larpem w pierwszej wersji. Domyślnie chór nie ma napisanego tekstu, a kwestionuje to, co dzieje się na scenie, co jest grane z aktorów, i improwizuje wobec tego, co później dopiero rozwinęło się jako formę zapisaną, gdzie chór ma własną linię zamiast otwartej formy, w której po prostu widownia była chórem, była uczestnikiem samej sztuki teatralnej. Więc chór zniknął sobie z czasem teatru, a ta część odgrywana, nauczona, napisana, zascenariuszowana, rozwinęła się. I przy tym mówi pewien znany badacz larpowy Miki Pohjola, gdyby chór się rozwinął, prawdopodobnie mielibyśmy ustrukturyzowane larpy już dawno wcześniej. Co nie zmienia faktu, że larpy odbywały się od tamtego czasu regularnie, w różnych formach. Na przykład Rzymianie odgrywali bitwy morskie, improwizowane, w których uczestnicy, generałowie, szlachcice, cokolwiek, byli w stanie przeżyć bitwę morską, nie mrając przy tym, przy okazji. Oczywiście kilku niewolników ucierpiało, ale ten trzon generałów, przywódców, tych Rzymian, właśnie był graczami w dużej grze improwizowanej. Co dalej potem rozwinęło się? Jeden z najbardziej znanych nam wszystkim larp pisarzy na przykład był William Shakespeare, który owszem larpę pisał dla królowej Elżbiety, czyli małe przedstawienia, w których istniała scenografia, istniały rekwizyty, istniały role przypisane uczestnikom, czyli właśnie paniom i panom z dworu, kapłanom i tak dalej, którzy właśnie przez kilka godzin odgrywały baśniowe postacie. Na przykład scen nocy letniej, pierwotnie, z tego co przynajmniej wiadomo nam badaczom larpom, jest właściwie niczym więcej niż już ustosowaną formą czegoś, co pierwotnie było larpem. O wróżkach. Co dalej potem rozwinęło się inne formy, na przykład w Polsce odbywały się larpy, wiemy o larpach w Polsce dla szlachty, gdzie szlachta odgrywała na przykład chłopów i Żydów, którzy mieli swoje córki wydawać za żonę, mieli karty postaci zapisane i questy. Problem z larpami był taki, pierwotnie przynajmniej, że nie były sztuką wysoką, więc nie zapisywano, więc nie ma teraz o tym wielu materiałów pisanych, ale odbywały się od zawsze. A internet sprawił, że nagle mogliśmy znaleźć informacje o larpach na całym świecie. Więc pojęcie LARP pojawiło się w Wielkiej Brytanii w latach 60. po grze Trapped. Od tamtego momentu mówimy już o LARPach nowoczesnych. Bardziej konceptywni badacze LARPów mówią, że LARP wodzą się od ogólnie odgrywania ról, a to się wodzi od pana Moreno, takiego badacza generalnie, który stworzył jako pierwszy odgrywanie ról jako formę terapii, co potem Freud przyjął dalej i to się rozwinęło już.
O, okej. Tego nie słyszałem.
Proszę bardzo.
Dzięki wielkie. Miałem uzupełnić swoją wiedzę.
Ale na pewno był dużo napisane, ale trzeba po prostu szukać dane bardzo, bardzo
wnikliwie,
dokładnie.
To bardzo dziękuję.
Dziękuję
za
bardzo.
Wszystko, za uzupełnienie mojej wiedzy.
Spotkałem jeszcze jedną grupę graczy, która uraczyła mnie opowieściami na temat tego, co się działo. I im więcej ich słyszałem, tym bardziej żałowałem, że nie brałem udziału w LARPie. Posłuchajcie.
Na początek się przedstawię, nazywam się Dawid Anioł. Prowadzę audycję Critical Hit w Radiu Enklawa.
Ja jestem Władysław Darok Znowrocki. To będzie najlepiej. Tak, jestem na forum Fantazjady oznaczony.
Kamil Michał Pasierber.
To skąd tu przyjechaliście?
Ja przyjechałem z Leszna. W sumie, tak formalnie. To jest, może nie wszyscy wiedzą, to nie jest Leszno pod Warszawą, tylko Leszno między Wrocławiem a Poznaniem. Tak mniej więcej w połowie.
No jest akurat z takiej małej cygańskiej dziury zwanej Świebodzicami, która jest w sumie tutaj niedaleko i dzisiaj się dowiedziałem, że prawdopodobnie moją miejscowość zalało na burzy. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu.
Nie lubiłeś tej miejscowości?
Nie uwielbiam.
Tak, więc co chcesz wiedzieć, kolego?
Który raz może ty jesteście?
Ja jestem szósty? Bodajże szósty lub piąty. Bardziej szósty.
Ja pierwszy.
O. Jak się bawicie przez te 3 dni teraz?
Ja się dobrze bawiłem, ja grałem łowcę, nie do końca łowcy czarownic, tylko człowieka łowców czarownic i mi się grało bardzo fajnie, szczególnie sala tortur była dobrze zrobiona, ludzie dobrze grali po prostu na sali tortur, jak się ich torturowało.
Ja sadysta jeden.
Aaaa, wiesz, że byłem też gwałcicielem przy okazji.
Piękna sprawa, no.
Ale oczywiście na arpie.
Ja grałem za to strażnika miejskiego zwanego potocznie Bagietą. Tak, generalnie standardowo nikt nie lubi Straży Miejskiej, HWDP Straży Miejskiej, takie tam sprawy, obrzucanie obelgami, piękne rzeczy. A czasami trzeba było kogoś spłazować, spałować, a najczęściej trzeba było wynosić ciała. I nie wiedzieć dlaczego nikt, kurde, szczupły, lekki na tej fantazjancie, kurwa, nie umarł. Przepraszam bardzo za wykrzyknik, ale zawsze musiałem wynosić jakiegoś wielkiego, jak 3 razy ja, gościa. Zawsze.
No bywa! Tylko tacy są w sabacie.
Właśnie tak organizacyjnie, jak to zostało rozwiązane, że lało przez pół dnia?
Zazwyczaj jak leje na LARPach, niestety, jest tak, że się włącza tak zwany tryb plaży. Wiesz, muszelki i te sprawy, tak. Nie? Ogólnie rzecz biorąc, trzeba siedzieć pod namiotami albo w tych, bardzo ciężko jest grać w terenie w tym momencie. No to jest nieuniknione z mojego punktu widzenia, tak naprawdę.
Ale patrząc się czysto praktycznie, jest to nawet dosyć niebezpieczne.
Tak, szczególnie w takim terenie, jakim jest Srebrna Góra. Bo to jest ślisko. Ja na przykład, jak zaczęło padać tak bardzo mocno, akurat wlazłem na dół do faktorii i się nie zabiłem gdzieś tam na jakimś wykrocie, nie? Po prostu poza woda strumieniem leciała po prostu po tej promenadzie, nie?
No ja za to musiałem na przykład stać na straży przez jakiś czas tak w pełnym deszczu albo biegać od jednego miejsca do drugiego.
Myślę, że strażników nikt nie lubi biegać tak naprawdę. No, to zawsze jakiś pierwszych się wrzuca jako strażników, żeby poznali, o co chodzi tak naprawdę.
Nie, generalnie nie byłoby tak najgorzej. W pewnym momencie był taki moment kulminacyjny, bo wcześniej tam udało mi się zaznajomić z osobami z innych frakcji, sobie przyjaciół porobić. I miałem dosyć sporo wyznanie w fabule, tylko problem był taki, że jak przyszli łowcy czarownic, zaczęły się bunty i tak dalej. No ci moi znajomi musieli pójść w cholerę, bo się okazało, że no, jedna z głównych rzeczy fabularnych jednak nie jest w mieście. A w międzyczasie zrobiliśmy napad na sąd, parę innych. A co najlepsze, wszystko uszło płazem.
Jakie miasto, takie prawo, nie?
Ej, jak ci straż miejska wbija do sądu i zaczyna połować sędziego, no to dobra. Kto ich ma skazać?
Ej,
ja
dobra,
się pytam.
Czemu tak zrobiliście? Wiem, że jak sąd spłonął, to słyszałem i się musieli przenieść do burdelu po drugiej stronie.
W ogóle nie wiem, kto wymyślił, żeby burdel był po drugiej stronie urzędu.
O czym jest fabuła w tej edycji?
Chodziło o to, że w okolicy po prostu miasta zaczął działać szabat. Szabat, nie? I zostali wezwani łowcy czarownic?
Nie no, żeby nie było, my nie jesteśmy rasistami, ale...
Czekolada ma być...
Brakowało takiej...
Rozumiem, że palenie sądu i tak dalej nie było w planach.
A czy było w planach, czy nie było, to już inna sprawa. Tak wyszło. Tak samo nie wiemy, czy zamach na burdel był planowany, czy
taki
fabularny.
Ale tam było parę rzeczy w burdelu się działo.
Ja w ogóle miałem takie trafa, łażę po mieście, wszędzie burdel dosłownie, sobie myślę, pójdę do najspokojniejszego miejsca w tym mieście, napić się magicznego czarnego napoju zwanego kawą. Idę i oczywiście co? Zaczyna się dziać w burdelu? Burdel! Mistrz Jakob umiera, pogryzła go dziwka.
Właśnie zadźgała.
Ale... Zadźgała, pogryzła wszystko. No i...
Potem ją torturowałem, to scena była bardzo fajna, ogólnie rzecz biorąc. Jako, że moja postać była chora psychicznie pod względem sadyzmu i zmęczenia się nad kobietami. I po prostu w tym momencie, jak tylko próbowałem się zbliżyć do niej, to był krzyk i ogólnie rzecz biorąc... Nie, naprawdę, odegranie to przez nią było bardzo dobre.
Miałeś okazję się poznać w Izbie Tordur?
Troszkę, ale właśnie tak nie dałem rady, bo jak...
Jeżeli to nazywamy znęcaniem...
Nie, jak tylko udało, miałem możliwość, to zaczął się krzyk, ona miała nóż gdzieś tam ukryty tak naprawdę i trzeba było mu odebrać, to wpadli kaci i położyli od razu ją na stole tak naprawdę. Więc niestety prawie się udało, aż...
A brzydka nie była.
No nie.
A jak wyglądała twoja praca jako strażnika miejskiego, oprócz wynoszenia trupu?
O matko,
to trzeba... ma całe zero sztuk srebra.
No, tak drenowali kasę, nie?
Wypowiedzieli nam umowę, nie ma żołdunek za dzisiaj.
Czyli zostajemy jutro strażą karczemną.
No, każda ma pieniądze na straż.
Tak, jest tu jakaś forma waluty?
Tak, zazwyczaj jest przez organizatorów dostarczana. Waluta w tym roku zwana sztajnami, specjalnie wybijali ją nawet.
Srebrne i złote sztajny.
Tak, nie.
Z taką monetę.
No to z tej samej sztańce wychodziło, bo normalnie zazwyczaj na tych, na fantazjadach są tak zwane antale.
Rozumiem, że to herb są, miasta. To,
nie, herb Hammersteinu, czyli państwa.
Taki uniwersalny.
Tak.
Takie latanie, pałowanie ludzi, to wczoraj na przykład mieliśmy misję, żeby się udać do faktorii i przy okazji odwiedziliśmy krąg droidów.
Droidów?
Tak, droidów. I dowiedzieliśmy się trochę z fabuły. Bo inaczej byłaby...
W końcu.
Bo inaczej byłaby...
Bo myślę, jej nie było.
Tak, bo inaczej byłaby trochę
nie. Nie no, mieście była, tylko głównie
wczoraj wyszedł edyt, że mam pobrać podatek z faktorii. Tak mówię do jakiego urzędnika, potem do sędziego. Ty. Ale oni tam mają mur, kupę zbrojnych. Ja tam nie idę sam.
Tak, a nas ilu było? Pięciu.
No, jeszcze część. No, mówisz, biorąc, niestety łowcy mieli taką siłę, że potrafili spacyfikować i miasto, i faktorię naraz praktycznie, więc w pewnym momencie zaczęli mistrzowie ginąć i coś się z nim dziać, to w tym momencie to się rozpłynęło tak naprawdę.
Potem jak ich nie było, to był spokój w mieście.
Tak. Boże, no nie, chyba, że się bunty zaczynały. Ja cały czas mówiłem, spalić to...
Czarownic powieszono, spalono i tak
dalej. Nie wiem ile dokładnie, nie liczyłem.
Cmentarz zalany.
Tak, cmentarz zalany, trupy wypływają.
To by tam doliczył.
A generalnie...
Ale nie, bro, ja cały czas dobrze wspominam Sletor.
A dzisiaj jeszcze w sumie fajna rzecz, zaczęły się istne zamieszki w mieście, bunty.
W końcu coś się działo, tylko no, za mało ludzi miało.
Byliście po tej stronie.
Więc byłem po dobrej stronie. No, tylko tyle, że trzeba było stanąć koło kapłana. O tam, nie rzucajcie.
Że co wam się podoba, co nie za bardzo?
Deszcz dzisiaj.
Deszcz był
ogólnie. No, był klimatyczny, tylko jak parę pół dnia.
Tak, no. Jak palono czarownicę na stosie, czy coś ten deseń. Jak mistrz Jakob zaczynał krzyczeć i w tym momencie tak pierdyknął piorun. O, to był klimat.
To było dobre, no.
To było dobre.
Tak mówię na pogodę.
Wszystko wyliczone.
Tak,
a... Powiedz taki... takie rzeczy, które mogą się podać, to wyjdą w praniu tak naprawdę po fantazjadzie, jak się ludzie po prostu tak naprawdę obadają.
Tak, już się
nie?
Cała fabuła rozwiąże.
No.
Bo generalnie dzisiaj na przykład z tych rzeczy, które się nie podobały, pomijając deszcz, mistrz informacyjny.
Chaos informacyjny. Strasz mieć, kto się każdym aresztowaniu, akcji, mordercy czy coś ostatnio.
Tak. A jak skoń zabili, to
więcej sędziów niż urzędników, więc nie ma komu legać z informacjami.
Więc ogólnie, żeby podobno mieliście tak, że każdy sędzia przychodził i mówił co innego.
Tak, też.
Tak, tak,
niestety jeszcze... za dużo sędziów było, niestety.
Znaleziono prawdopodobnie trupa na drodze, więc nikt nie krzyczy, strasz, medyk, tylko wszyscy, medyk. Felczer, medyk.
Szybciej na dzień.
Tak, ale sobie 10, a my po drugiej stronie drogi sobie mamy trening.
Czyli tak to mniej więcej wyglądało na fantazjadzie. I chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy zgodzili się ze mną porozmawiać. Do usłyszenia w kolejnym Critical Hit i do zobaczenia na kolejnej fantazjadzie. Tym razem już w przebraniu.